Temat naszego dzisiejszego nauczania brzmi: zmień sposób chodzenia. I zanim przejdziemy do Bożego Słowa, taka mała refleksja. Czy ktoś z was już zauważył pewien trend na naszych ulicach, na naszych chodnikach? Trend polegający czy objawiający się tym, że możemy zobaczyć kobiety bez nart, ale z kijkami od nart. Kto widział takie zjawisko? Ręka w górę. A to się nazywa Nordic Walking, tak? Z angielskiego. A więc chodzenie z kijkami. I skąd inąd wiem, jestem wtajemniczony, że to nie chodzi tylko o to, żeby sobie pochodzić. Widzicie, a kijki przeszkadzają, tak? Że to nie chodzi o to, żeby tymi kijkami sobie wydłubać oko, tak? Tu chodzi o to, w tym całym Nordic Walking chodzi o prawidłowy chód. Tak naprawdę te kijki służą do stymulowania pewnych partii mięśni, przede wszystkim mięśni barków, ale nie tylko, więc, bo w chodzeniu przede wszystkim pracują mięśnie od bioder w dół, tak? Natomiast w tym Nordic Walking cała idea polega na tym, że nie tylko używamy mięśni nóg, bioder i tak dalej, ale również i ramiona. Więc trzeba w odpowiedni sposób pracować rękami, nie za wysoko, nie za nisko. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam do mojej żony. Tak? Ona przeszła szkolenie w tej materii. Ale oznacza to, że to nie wystarczy pochodzić. Trzeba wiedzieć, jak chodzić. Dlatego, że jak sobie będziesz chodził z tymi kijkami, to na koniec, w nieprawidłowy sposób, to na koniec wyrzucisz te kijki w kąt i powiesz, a przeszkadzają mi, tak to ja sobie mogę chodzić i bez kijków. Tak czy nie? Po co komu do chodzenia kijki? No właśnie, jeśli je zacznie się używać według idei, czy według tego całego przemyślanego systemu Nordic Walking, wtedy te kijki okazują się być użyteczne. Innymi słowy, jeżeli chcesz uprawiać Nordic Walking, naucz się chodzić z kijkami. Zmień swój sposób chodzenia. Tak czy nie? Nie ma sensu chodzić z kijkami, jeśli się nie potrafi chodzić z kijkami. Lepiej wtedy pójść na przykład na spacer z jakimś pieskiem albo coś tam. Wtedy kijki nie przeszkadzają. Ale to, dlaczego o tym mówię, jako taki swoistego rodzaju wstęp? Ponieważ okazuje się, że w duchowej rzeczywistości, czy może w życiu chrześcijańskim, to, jak duchowo chodzimy, również ma ogromne znaczenie. Ogromne znaczenie ma styl twojego chodzenia. Co ja gadam? O co mi chodzi? Otwórzmy drugi list do Koryntian, 5:7. Ja tak o chodzeniu, co to ma wspólnego z chrześcijaństwem, dowiemy się z drugiego listu do Koryntian, z 5:7. Macie tu stronę wyświetloną, więc czytajmy jeden ten werset, skądinąd też bardzo krótki. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Gdzie tu jest chodzenie? No otóż tłumacze Biblii Warszawskiej przetłumaczyli czasownik chodzić jako pielgrzymować. W ten sposób dokonali już pewnej interpretacji i określili zastosowanie tego czasownika chodzić w tekście, ponieważ Paweł użył tego czasownika chodzić jako określenie sposobu życia wierzącego człowieka na ziemi. Chodzić jest tutaj metaforą podążania drogą życia do jakiegoś celu, do celu, którym jest Królestwo Boże. Tak? Więc Paweł użył tego czasownika chodzić po to, żeby oddać pewną myśl. Stąd zasadnym jest użycie tego słowa pielgrzymować, które tutaj w naszym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej jest użyte, ponieważ pielgrzymka jest nie mniej, nie więcej, tylko marszem do celu motywowanego czy zrodzonego z motywacji religijnych. Tak, pielgrzymi czy pielgrzymka to są słowa, które są podyktowane motywami religijnymi. Stąd jak najbardziej użycie tego sformułowania nie w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy ma swoje uzasadnienie. Zwróćmy uwagę, że bohaterowie biblijni bardzo często opisywani są w Biblii, a szczególnie w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, jako ci, którzy pielgrzymują do Królestwa Bożego. Tak? To opisuje styl ich życia, to opisuje sposób ich życia. Oni pielgrzymowali, czy byli pielgrzymami tutaj na ziemi, ponieważ zmierzali do lepszego miasta, które jest w górze, tak? Do Jeruzalem niebieskiego. Na przykład tak jest napisane o Abrahamie. Również w psalmach możemy znaleźć liczne odniesienia do pielgrzymów, tak? Albo na przykład pieśń pielgrzymek, tak niektóre psalmy są zatytułowane. I oczywiście chodzi w tym wszystkim o to, iż chodzenie jest metaforą, pielgrzymowanie jest metaforą sposobu życia, jaki prowadzimy jako chrześcijanie tu na ziemi. Człowiek, gdy idzie, idzie zawsze skądś dokądś. Idzie zawsze w jakimś określonym stylu. Albo powłóczy nogami, albo idzie dziarsko, energicznie, albo idzie podziwiając i rozglądając się. Możemy to określić, patrząc na takiego człowieka. To, w jaki sposób idziemy, ma ogromne znaczenie, ale ogromne znaczenie ma również cel, do którego zmierzamy. I apostoł Paweł w tym wersecie powiedział, że tu na ziemi mamy chodzić w wierze. Więc zauważcie, że w czymś chodzimy. Innymi słowy, żyjemy w jakiś określony sposób. To, co przedstawiamy metaforycznie tekstem chodzimy w wierze albo w oglądaniu, tak naprawdę opisuje, jaki styl życia, jaki sposób życia prowadzimy. I Paweł przeciwstawia tu sobie dwa sposoby, tak? W wierze lub w oglądaniu, albo inaczej mówiąc, w widzeniu, w patrzeniu. Spróbujmy sobie troszeczkę to, o tym coś powiedzieć, wyjaśnić. Wiara dotyczy tego, czego nie widać. Wiara dotyczy tego, co do czego mamy nadzieję. Dotyczy rzeczywistości przyszłej, nadchodzącej. Dotyczy rzeczywistości duchowej, niewidzialnej. W związku z powyższym jest całkowicie niemożliwe wierzyć w coś, co widzimy. Wiara nie występuje wtedy, kiedy widzimy pewne rzeczy. Tak? Jest to wykluczenie. Jest to przeciwieństwem oglądania. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. I teraz każdy człowiek żyje, chodzi, tak? Według jednego z tych dwóch sposobów. Każdy człowiek. Bez względu na to, czy jest chrześcijaninem nawróconym, czy też nie jest, nigdy nie doświadczył nawrócenia, nowego narodzenia. Każdy człowiek żyje albo poprzez wiarę, a więc chodzi w wierze, albo żyje poprzez oglądanie, patrzenie, widzenie, czyli chodzi w widzeniu. Chodzi na podstawie tego, co widzi. I teraz przytłaczająca większość ludzi na ziemi żyje według oglądania. Czyli ich sposobem życia jest funkcjonowanie w oparciu o to, co widzę. I jest w teorii poznania taka teoria, którą nazywamy empiryzmem. Empiryzm polega na tym, że w życiu liczy się tylko to, co jest doświadczalne, co jest namacalne, co jest konkretne, policzalne, czego mogę doświadczyć moimi zmysłami ciała. To jest sposób życia większości, albo może przytłaczającej większości ludzkości. Większość ludzi działa w oparciu o fakty, a nie o to, co może się zdarzyć, co jest niewidzialne. Przykład biblijny, słynny Tomasz Bliźniak. Niektórzy nazywają go niewierny Tomasz. Pamiętacie, on nie był obecny pośród uczniów, gdy Chrystus po zmartwychwstaniu objawił im się. Stanął pośród nich, powiedział pokój wam, pokazał im przebite swoje dłonie, przebity bok, przebite stopy. No i oczywiście mieli tam z sobą społeczność. Ale Tomasza wtedy nie było. I gdy zjawił się kilka dni później pośród uczniów, oni mu o wszystkim opowiedzieli. Jak Tomasz zareagował? Jeśli nie włożę mojego palca do ran Jezusa i mojej dłoni w jego bok, nie uwierzę. I to jest sztandarowy przykład empiryzmu. Czy ludzie tak działają dzisiaj? Dokładnie. Tak naprawdę większość rzeczy robimy dlatego, bo coś widzimy. Oczywiście patrzenie, chodzenie poprzez oglądanie czasami ma dużo większe skutki. I dotyczy dużo szerszych zagadnień naszego życia niż tylko to, czy jesteśmy w stanie komuś coś udowodnić, czy nie. Ale Tomasz jest takim klasycznym, biblijnym przykładem człowieka, który opiera swoje życie tylko na tym, co dotknie, co doświadczy zmysłami swoimi. Tu oczywiście chodziło o doświadczenie zmysłu wzroku, dotyku. I teraz Paweł określa, że chrześcijanie to ludzie wiary, nie oglądania. To jest bardzo radykalne stwierdzenie, które dzisiaj przeczytaliśmy. W wierze chodzimy, nie w oglądaniu. Przykład. Dzisiaj modliliśmy się o uzdrowienie osób, tak? I teraz, jeżeli chodzimy w wierze, my już wiemy, że ci ludzie są uzdrowieni. Jeżeli chodzimy w oglądaniu, my mówimy, może są uzdrowieni, może będą uzdrowieni. Jeżeli Bóg zechce, co to jest za stwierdzenie? To jest stwierdzenie oczekujące na efekty, że ja zobaczę skutek tego. Jeżeli zobaczę, aha, czyli Bóg zadziałał, to jest oglądanie. Jeżeli nie widzę, to znaczy, że tego nie ma. Naprawdę? Zwróćcie uwagę na to stwierdzenie. Jeśli nie widzę czegoś, to znaczy, że tego nie ma. To jest definicja chodzenia życia przez oglądanie, czy w widzeniu. Ale przecież całe chrześcijaństwo opiera się na wierzeniu w to, czego nie widać. Twierdzicie, że jesteście zbawieni? Kto uważa, że jest zbawiony? Ręka w górę. Jaki masz na to dowód empiryczny? Wszystko, co mamy, to wiara. Wiara w słowo, które bardzo często jest zresztą podważane przez świat. W jaki sposób możemy udowodnić, że jesteśmy zbawieni? Próbujemy czasami się wypocić w różnych dyskutach i mówimy, ale zobacz, na przykład przemienione życie. Okej, ale ja mam problem z tym argumentem. To znaczy, ja go używam, ale ja mam problem. Tak, wiecie, między nami chrześcijanami wam powiem. Mam problem. Czemu? Bo co zrobić z chrześcijanami, którzy zaliczyli glebę? Upadli, są zgorszeniem. Historia Kościoła to jest historia, której proszę nie czytać. Jeżeli chcecie mieć zdrowe trzewia. Mnie brzuch boli zawsze, jak czytam historię Kościoła, a czytam ją namiętnie. Dlaczego? To są świadectwa upadku Kościoła. Historia Kościoła to jeden wielki upadek ciągle. Są takie rzeczy, chrześcijanie robili takie rzeczy sobie nawzajem, że w głowie się nie mieści. Więc to nie jest żaden dowód tak do końca. Nie możemy powiedzieć, że to jest dowód. No wiesz, przemienione życie. Oczywiście przyjedzie tutaj Piotr Stępniak, fantastycznie, gangster, łobuz, zbrodniarz, przemienione życie. To jest dowód, oczywiście. Ale jak znajdziemy kogoś twardego, kto zna chrześcijańskie środowiska i będzie wredny, to powie, okej, to jest dowód na przemienione życie, ale ja mam 5 na to, że to nie jest żaden dowód. 5 ludzi, którzy byli chrześcijanami, mówili, że są zbawieni i upadli i są dzisiaj na dnie. Dlaczego mówię taki drastyczny przykład, taki kontrowersyjny? Chrześcijaństwo opiera się na wierze, nie na dowodach, ponieważ chodzimy przez wiarę, a nie w oglądaniu. Dowody to są rzeczy, które stanowią już skutek namacalny, poznawalny poprzez nasze zmysły. Bóg nie chce nikomu niczego udowadniać. Dlaczego? Ponieważ już wszystko udowodnił w osobie Jezusa Chrystusa. List do Rzymian 5:8 mówi, że Bóg umiłował nas, zanim Go poznaliśmy, wtedy, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I to jest dowodem Bożej miłości. Jeżeli ktoś nie wierzy w to, co Jezus zrobił, nie wierzy w tą miłość, to cóż więcej możemy Mu dać? Na rzęsach stanąć? Tak naprawdę, moi drodzy, Kościół powinien czynić cuda i znaki nie po to, aby udowodnić światu, że Bóg istnieje, ale po to, żeby ulżyć tym, którzy chorują, tym, którzy są w potrzebie. Bo zapewniam was, że nawet jeśli byśmy 10 cudów uczynili, ludzie i tak w to nie uwierzą. Przykład? Jezus. Ile setek, ile tysięcy ludzi zostało przez Niego uzdrowionych? Przecież Ewangelie nie przekazują wszystkich faktów. Ewangelia Jana kończy się bardzo ciekawym sformułowaniem. Gdybyśmy mieli spisać wszystkie dzieła, które Jezus uczynił, świata by było za mało, żeby pomieścić księgi opisujące te wydarzenia. Czyli Ewangelie opisują tylko pewne wydarzenia, takie kluczowe, takie, które były, miały ogromne znaczenie, ale bardzo wiele Jezus uczynił rzeczy, które nie zostały spisane, no z racji choćby tego, że w starożytności nie było tyle papieru, co teraz. Pergamin czy papirus to były bardzo drogie rękopiśmienne materiały, więc spisywano to, co jest najistotniejsze, to, co Duch Święty kazał jako kluczowe zachować dla potomności. Jezus uzdrowił bardzo wielu ludzi, a mimo tego, czy faryzeusze uczeni w piśmie uwierzyli w Niego? Naród żydowski pierwszy krzyczał, ukrzyżuj Go. Poganie wyśmiewali się w Atenach z tego, że ktoś głosi zmartwychwstanie w Chrystusie. Tak naprawdę, moi drodzy, możemy uczynić bardzo wiele cudów, ale nie musimy nikogo do tego przekonać. Więc chrześcijaństwo, wracając do meritum, nie opiera się na dowodach empirycznych. Aczkolwiek faktem historycznym jest, że Jezus naprawdę istniał, że Jezus naprawdę umarł na krzyżu i naprawdę zmartwychwstał. To są fakty historyczne, ale aby zostać chrześcijaninem, nie trzeba dokonać manewru intelektualnej akceptacji tych faktów. Potrzebna jest wiara. Wiara w tego, który jest niewidzialny. Dlatego w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. I teraz, tak naprawdę, skoro chrześcijanie żyją przez wiarę, oznacza to, że żyjemy na podstawie tego, w co wierzymy, a wierzymy w to, co mówi Bóg w swoim Słowie. Tak? I teraz Jezus powiedział bardzo ważne słowa a propos tego zdarzenia z Tomaszem. Jezus przyszedł po paru dniach od tego wypowiedzi Tomasza, stanął pośród uczniów i zwrócił się od razu do Tomasza. Proszę, włóż palce w moje rany, a dłoń w mój bok. I wtedy Tomasz wyznał Pan mój i Bóg mój i Jezus to bardzo ciekawie spuentował. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To jest meritum, to jest fundament wiary Kościoła, czy jakby funkcjonowania Kościoła, istnienia Kościoła. To jest fundament istnienia Kościoła. Jesteś błogosławiony, jesteś szczęśliwy, jeśli uwierzyłeś, chociaż nie widziałeś. Wiara jest tym, czego Pan Jezus oczekiwał od swoich uczniów. Oczekiwał tego od słuchających Go ludzi. Wiecie, dlaczego Jezus oczekiwał? Ponieważ takie jest Boże nastawienie do ludzi. Bóg oczekuje, że ludzie po prostu Mu zaufają. Bóg mówi do człowieka, przemawia w jakiś sposób do człowieka. Bóg objawia siebie człowiekowi, objawia mu swoje tajemnice i oczekuje, że człowiek po prostu Mu zaufa. Jak dziecko. Prostą dziecinną wiarą. I Bóg oczekuje, że ta wiara wpłynie na cały kształt życia człowieka. Że z powodu tej wiary w Niego życie człowieka doświadczy gruntownej przemiany. Przemienione zostaną jego poglądy, jego sposób myślenia, zostanie przemieniony jego sposób postępowania. Jedynym motywem tej zmiany jest wiara w Jezusa. Bóg tego po prostu oczekuje, że przez wiarę zostaje nasze życie uformowane w określony kształt. Parę przykładów tego, o czym teraz powiedziałem. Oczekiwania Jezusa na wiarę i na to, że Pan Jezus chciał bardzo, żeby ludzie zaufali Jemu. Ewangelia Marka, 5 rozdział, 33 i 34 werset. To jest bardzo interesujący moment. Do Jezusa przychodzi przełożony z synagogi o imieniu Jair i prosi, żeby on przyszedł do domu, ponieważ córka jego bardzo choruje. Po drodze Pan Jezus zostaje zatrzymany, ponieważ pewna kobieta do 12 lat cierpiąca na krwotok dotknęła się z kraju jego szaty, frędzli jego szaty i została uzdrowiona. Jezus poczuł, iż wychodzi z niego moc i się zatrzymał i zaczyna z nią rozmawiać. Gdy kończy się rozmowa z tą kobietą, przychodzi sługa. I tutaj mamy wersety 35 i 36. A gdy jeszcze mówił Jezus, tak? Nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli. Córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Więc zaczynają się w tym miejscu. On się zatrzymał, żeby porozmawiać z tą kobietą, opóźnił swoje pójście do domu Jaira i tak naprawdę w tym momencie zdarzyło się coś w tym domu. Ten sługa przychodzi i mówi do Jaira, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela, twoja córka umarła? W ludzkich kategoriach jest wszystko skończone. Albo jak mówią młodzi ludzie, pozamiatane. Koniec, kropka. Śmierć jest końcem wszystkiego dla wielu ludzi. Tak? Więc w tym momencie dla Jaira to było straszne. Co musiał czuć Jair w tym momencie? Koniec, nie zdążyliśmy. Zabrakło może paru minut. Co Jezus powiedział do niego w tym momencie? 36 werset. Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi, nie bój się, tylko wierz. Wow. Moim zdaniem Jezus domaga się tutaj, tak po ludzku myśląc, no, rzeczy bardzo trudnej. Postawcie się w miejscu Jaira. Już jest skończone, już córka umarła. Słudzy już ci przynieśli tą fatalną wiadomość, a Jezus mówi, tylko wierz. W co mam wierzyć? Przecież już wszystko skończone. I Jezus, powiedziawszy te słowa, idzie dalej do jego domu. No więc Jair i apostołowie, tak wszyscy idą za nim do tego domu. Co czuł Jair, gdy szedł za Jezusem wtedy? Czy nie sądzicie, że w jego wnętrzu musiało się dokonywać ista bitwa pomiędzy rozpaczą i nadzieją? Był rozrywany w środku, ponieważ szedł i mówi, ale moja córka nie żyje, to po co my tam idziemy? Ale może Jezus ma rację. No, ale nie, no jak może mieć rację, przecież ona już nie żyje. Wiecie, i on szedł za Jezusem i myślał prawdopodobnie o tym, co to się wydarzy. Być może tak nie było. Być może było tak, że te słowa Jezusa, nie bój się, tylko wierz, tak zadziałały w nim, że on mówi, tak, Jezus da radę. On da radę, idę za nim. Skoro on idzie, to ja idę za nim. Być może było też i tak. Jakkolwiek. Musiał iść do tego domu przez wiarę. Jezus oczekiwał od niego wiary. To, że ludzie powiedzieli, że już wszystko skończone, już jest po 12, mleko rozlane. Dla Jezusa to nie jest problem. To jest ciekawe. My czasami uważamy, że niektóre rzeczy w naszym życiu już są zamknięte. To już jest koniec, sprawa jest przegrana. No, skoro tak uważasz, ale być może wtedy Jezus mówi, ale nie bój się, uwierz. Take it easy. Uwierz. Spoko, będzie dobrze. Jezus domagał się wiary od ludzi, którzy za nimi szli. Drugi przykład. Ewangelia Mateusza. 14 rozdział. To jest przykład klasyczny. Teraz przeczytamy, powiemy sobie o historii, którą bardzo dobrze znacie. Nie będziemy czytać całej historii, ponieważ Jezus rozmnożył dla pięciu tysięcy chleb. Po tym wydarzeniu wysłał uczniów łodzią na drugi brzeg. Mówi, a tam się spotkamy na drugim brzegu. I w ciągu nocy oni tam mają kłopoty, bo jest burza. Tak, już zaczynają tonąć. I nagle Jezus w tą całą burzę wybrał się na spacer po jeziorze. Jest niezłe. I oni widzą w środku zawieruchy, w środku sztormu, że Jezus idzie po wodzie. Wszyscy się wystraszyli, a jeden Piotr, Jezus mówi do nich, nie bójcie się, jam jest. I jeden Piotr złapał się tego słowa i powiedział, to każ mi do siebie przyjść. A Jezus mówi, no to chodź. I on wyszedł i zaczął iść. I teraz czytajmy od wersetu 27, tak? Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc, Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? Gdy Jezus go chwycił za tą rękę, czego oczekiwał? Tak naprawdę to zdanie o małowierny, czemu zwątpiłeś, jest wyrazem oczekiwania. Przecież wszystko szło dobrze. Już nieźle ci poszło. Wyszedłeś z łódki i szedłeś po wodzie. To moje marzenie, wiecie, tak zejść z molo i po Bałtyku pochodzić trochę. To jest interesujące. Ale zwróćcie uwagę, Piotr to zrobił tylko dlatego, ponieważ Jezus był dla niego w tym momencie objawieniem. Za chwilę sobie wytłumaczymy ten mechanizm mocniej, lepiej. To jest klasyczny przykład chodzenia przez wiarę po rzeczach niemożliwych, tak? Na skutek objawienia. I zobaczcie, że porażka przyszła z powodu patrzenia. Bo co się wtedy stało, jak Piotr szedł do Jezusa? On już prawie doszedł. Tak? Nie wiem, jaka tam była odległość. Na pewno odległość taka, żeby się zdążyli złapać. No jeżeli to jest Pan Jezus, ja jestem tutaj i nagle wielki wiatr zaczął wiać. To jest tak napisane, czy to w innej... Tak, a widząc wichurę. W innym tłumaczeniu jest napisane, a widząc sztorm, czy przerażający wiatr. On nagle zobaczył. On zobaczył. I w co uwierzył wtedy? W to, co zobaczył. Mówi, zaraz, ty, ja na środku jeziora jestem, a tu wieje. Wow! I w tym momencie na dno. Tak długo, jak długo patrzył na Jezusa, tak długo, jak długo szedł przez objawienie, tak długo szedł. Innymi słowy, on oczami serca widział Jezusa potężnego, uwielbionego, który panuje nad tymi wszystkimi żywiołami. I tak długo, jak długo jego serce oczami swoimi patrzyło na Jezusa, szedł. Ale jak zaczął fizycznymi oczami patrzeć na wichurę, na dno. I to jest przyczyna jego porażki. Popatrzył oczami fizycznymi jak zwykły rybak, bo przecież znał to jezioro, pływał po nim, łowił w nim ryby. Popatrzył jak człowiek. I od razu katastrofa, jak kamień na dno. Ratuj mnie, Panie, zdążył krzyknąć. I Pan Jezus oczywiście refleks szybko go złapał. Ale zdążył mu powiedzieć, no a czemu? No mało wierny, tak ci dobrze szło. No. Moi drodzy, to jest druga historia i tych historii moglibyśmy jeszcze parę przytoczyć. Pozwólcie, że ze względu na czas nie zrobimy tego. Jezus w czasie całej swojej służby na ziemi oczekiwał, że ludzie będą Mu wierzyć. Oczekiwał, że po prostu zaufają Jego słowom. On robił, no na przykład rozmnożenie chlebów było po to, żeby uczniowie uwierzyli, że Jezus jest chlebem życia i że może wszystko, jest jedynym naszym zaopatrzeniem, źródłem naszego zaopatrzenia. I zrugał ich za to, że ciągle się przejmują, że chleba nie mają. No i małowierni, no jak długo z wami będę, no? Ile koszów żeście zebrali, jak rozmnożyłem chleb dla 5000? A jak dla 4000, to ile koszów? Jezus cały czas oczekiwał, że ludzie będą Mu ufać, że zaufają całym swoim sercem. I każdy z nas, moi drodzy, musi wybrać, według jakiego sposobu będzie szedł przez życie. Czy według oglądania, czy według wiary. I powiedzmy sobie troszeczkę teraz o chodzeniu przez wiarę. Chodzenie w wierze nie jest naszą naturalną zdolnością. Innymi słowy, nie rodzimy się z tym. Musimy się tego nauczyć. Tak naprawdę cały system edukacji, nasze środowisko, nasze rodziny, te środowiska, w których wyrastamy, cały ten proces naszego dojrzewania jest procesem uczenia nas czegoś przeciwnego niż wiara. Jest takie powiedzenie, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu, pamiętacie? Tak? To jest powiedzenie, które mówi, lepsze jest to, co jest empiryczne, tak? Co dotykasz, co masz w garści, co jest faktem, niż to, że masz jakieś mrzonki i tam gołębie na dachu. Zobaczcie, system edukacji uczy nas tego. Zobacz, dotknij, doświadcz, sprawdź. Jeżeli ktoś stawia tezę, musi być argumentacja tezy. Ale może się pojawić kontrteza, która również musi być uargumentowana. I tak jest ze wszystkim. I oczywiście w niektórych sytuacjach to ma sens, no na przykład w sądzie. Nie może być tak, że prokurator przychodzi i mówi, ten pan czy ta pani oskarżeni są o ciężką zbrodnię. No i wtedy sędzia musi zapytać, no proszę to udowodnić, tak? I oczywiście więc ten system dowodowy ma jakieś uzasadnienie w niektórych sytuacjach. Ale w chrześcijaństwie tak naprawdę mnóstwo rzeczy, o ile nie wszystko, dzieje się z powodu wiary, przez wiarę. Więc jak mamy nauczyć się chodzenia w wierze? Aby nauczyć się chodzenia w wierze, czy do nauki, do nauczenia się chodzenia w wierze, potrzebna jest społeczność z Bogiem. A więc to, o czym mówiliśmy przez ostatnie 3 tygodnie. Bóg jest Bogiem relacji. Bóg chce się z tobą i ze mną spotykać. Dlaczego? Ponieważ w spotkaniu z Bogiem otrzymujemy objawienie prawdy, które aktywuje w nas wiarę, jaką otrzymaliśmy od Jezusa. Och, ta definicja, będziecie musieli sobie to odsłuchać potem. Ja spróbuję teraz to wyjaśnić, co przed chwilą powiedziałem. Wiara nie jest wielkością zwiększającą się lub zmniejszającą. To znaczy, gdy mówimy, muszę wzrosnąć w mojej wierze albo muszę sprawić, by moja wiara stała się większa, mówimy nieprawdę. Wiecie, ja sprawdziłem, w Nowym Testamencie nie ma ani jednego sformułowania budować wiarę. Któregoś poranka Bóg mnie dotknął tym i sprawdź to. Poszedłem, otworzyłem konkordację, sprawdziłem pod hasłem budować. W Nowym Testamencie słowo budować nie jest użyte w kontekście budowania wiary. Oczywiście ja rozumiem jakby samą myśl, tak, rozwoju, wzrostu naszego duchowego życia, która ukryta jest w tym. Ale jest w tym bardzo ważna rzecz, o czym teraz chcę wam powiedzieć. Wiarę otrzymujemy od razu w całości taką, jaką mamy mieć, gdy jesteśmy zrodzeni na nowo. Ponieważ zradzani jesteśmy z nasienia słowa. I to słowo rodzi w nas wiarę, zgodnie z miarą, którą otrzymaliśmy w Chrystusie Jezusie. List do Rzymian 12:3 mówi o tym, że każdemu z nas Bóg udzielił miarę wiary. I uwaga, to nie jest tak, że Jurek dostał taką miarę wiary, a Ewelina taką miarę wiary. Nie, każdemu z nas Bóg dał tę samą miarę wiary. Dlaczego? Ponieważ każdy z nas jest zrodzony z tego samego nasienia słowa. I teraz idziemy dalej. Napisane jest również w liście do Hebrajczyków 12:2. Przeczytajmy sobie ten fragment. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, werset 2. Patrząc, oczywiście wyrywamy tutaj z kontekstu, ale istotne jest, co ten werset mówi nam o Panu Jezusie. Patrząc na Jezusa, jak Jezus jest nazwany w tym wersecie? Sprawcę i dokończyciela wiary. Tak, potem o Jezusie dużo więcej jest napisane, ale teraz w kontekście naszego nauczania. Jezus jest tutaj nazwany sprawcą i dokończycielem. Jest nazwany tutaj twórcą, który początkuje wiarę w tobie i czyni ją dojrzałą. To jest bardzo ważne. W naszym tłumaczeniu jest sprawcą i dokończycielem. Poszerzmy te dwa przymioty, tak, te dwie określenia Jezusa. Te dwa określenia Jezusa. Możemy powiedzieć, że Jezus jest twórcą wiary, który zapoczątkowuje to. Można nawet nazwać go wodzem, tak, liderem, który idzie na przodzie i który wzbudza w nas wiarę oraz tym, który czyni ją dojrzałą, doskonałą. On ją udoskonala w nas. Czyli gdy przyjmujesz Chrystusa do serca, gdy zostajesz zrodzony na nowo, otrzymujemy od Jezusa miarę wiary, tak, i w tym momencie ona już w nas zostaje zdeponowana. Drugi list Piotra, 1:1, też bardzo ciekawego określenia używa. Ja szybko to przeczytam, bo nie wiem, czy mamy to na slajdzie. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co nasza. I tam jest tak dokładnie napisane, dostali w udziale wiarę. Wow, czyli wiary nie wypracowuje. Nie, wiarę dostajesz. Ale dostaję ją jako małą porcję i potem muszę ją rozwinąć? Nie, dostajesz ją w jednej porcji, taką miarę, jaką Bóg przewidział dla każdego człowieka. Ona jest w tobie zrodzona. Czyli mamy wiarę. Tak, masz wiarę. To czemu nie chodzę przez wiarę? A, to już jest inna bajka. Możesz mieć zdeponowane na koncie 2 miliony dolarów i ciągle być, żyć jak żebrak. To jest kwestia użycia tego, co już masz. Czyli nie trenuję mojej wiary. Nie, trenujesz siebie, aby użyć to, co już ci jest dane. Zmieniasz siebie po to, aby aktywować to, co już masz dane. O wiele łatwiej jest sięgnąć po coś, co jest już nam dane, niż stworzyć coś, czego jeszcze nie mamy. Nie sądzicie? I teraz z łaski Bożej otrzymaliśmy wiarę. Bóg już zrodził w nas tą wiarę przez swoje słowo. I teraz, abyśmy mogli chodzić w tej wierze, potrzebujemy aktywować ją, która już w nas jest. Użyć ją. I do tego potrzebujemy bodźca. Bodźca, którym jest słowo objawienia. Tak w języku greckim taki rzeczownik, rema. Potrzebujemy bodźca, które rozpali nasze serce, rozpali i pobudzi nasz umysł, który porwie nas i powie, tak, to jest prawda, halleluja. Słowo jest niezmienne. Słowo istniało, zanim się nawróciłeś. Słowo istnieje cały czas, gdy jesteś chrześcijaninem i gdy umrzesz, ono dalej będzie istnieć. Więc teraz tak naprawdę, czego my potrzebujemy? Aby to słowo dotarło do nas, poruszyło nas, rozpaliło nas, że nagle oświeceni prawdą wiemy, halleluja, tak, to prawda, ja mogę. To jest ten impuls, to jest ten bodziec, który nagle podrywa nas, bo prawda nas wyzwala. Gdy zaczynamy widzieć prawdę, wtedy zostajemy uwolnieni. Uwolnieni z naszej niewiary, uwolnieni z naszego letargu, uwolnieni z tej inercji, w której jesteśmy wychowywani przez całe życie. Do robienia rzeczy Bożych. Prawda cię wyzwala. Dlatego potrzebujesz bodźca. A kiedy ten bodziec do nas przyjdzie? Ano wtedy, gdy spędzamy czas z Bogiem. Gdy się spotykamy z Nim. Gdy On ma wreszcie możliwość do nas mówić. Bo Bóg cały czas do nas mówi. Tylko my nie chcemy Go słuchać, bo jesteśmy zajęci. Bo to, bo tamto, wam to. Bo choroba, bo kłopoty w pracy, bo jakieś tam. I gdy wreszcie poświęcamy czas, żeby spotkać się z Bogiem, Bóg mówi, no nareszcie, wiesz co, idziemy. Dzisiaj aktywujemy wiarę w twoim sercu. I znów, Bóg nie może aktywować całej wiary w nas natychmiast, ponieważ to nas zabije. My nie jesteśmy gotowi przyjąć tego wszystkiego. Gdy wczoraj jechaliśmy samochodem, patrzyłem na piękne niebo, błękit, wiecie, przesuwają się obłoki na niebie i nagle popatrzyłem, mówię, Boże, Ty jesteś większy niż ten bezkres nieba. Jesteś tak potężny. Niesamowite. I teraz to znaczy, że jeżeli Ty jesteś wielki, jesteś nieogarnięty, a ja jestem z Tobą połączony, to ja mam dostęp do rzeczy potężnych. I w tym momencie, moi drodzy, dla jednych będzie to stwierdzenie utopii, marzyciel sobie pogadał coś, a dla innych będzie to objawienie, które tak ich ruszy, że zaczną robić rzeczy, których oko nie widziało, a ucho nie słyszało. Dlatego Jezus powiedział, nie ma nic niemożliwego dla tego, który wierzy. A Paweł napisał, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. To jest niesamowite, że jeśli chodzimy przez wiarę, aktywowaną w nas przez bodziec słowa, gdy prawda nas uwalnia, wtedy jesteśmy nie do zatrzymania. Jezus powiedział do swoich uczniów, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej górze, rzuć się w morze i ona będzie wam posłuszna. To są rzeczy niebywałe. Więc to dzieje się. Ta wiara, która w nas jest już dana, która jest już nam dana, która jest w nas zdeponowana, jest aktywowana przez Ducha Świętego w czasie spotkania z Bogiem, tak? Dlatego mówimy o społeczności Ducha. I tak zmotywowani jesteśmy gotowi do zrobienia czegoś, co jeszcze dzisiaj nie jest widoczne, czego jeszcze nie możemy zmierzyć zmysłami. Wiara jest pewnością tego, co do czego mamy nadzieję. Przeświadczeniem, przekonaniem o tym, czego nie widzimy. I to jest definicja wiary. I powiem wam tak, im więcej używamy środków, które Bóg nam dał, a więc im więcej się modlimy, im więcej Bóg ma możliwość aktywowania w nas tej danej nam wiary, bo to tak naprawdę musimy zrozumieć, że to my musimy nauczyć się czerpać z tych zasobów wiary. Użyję takiego określenia, którym wczoraj się podzieliłem z siostrami, jak jechałem. Wyobraźcie sobie, czy widzieliście, czy wasze dzieci piły kiedykolwiek napoje z rurką? Tak? Okej. Okay. Więc to, co jest w butelce, a Coca-Coli na przykład, niech będzie obrazem Bożych zasobów. Jak to zrobić, żeby to, co jest w butelce, stało się częścią mnie? Wkładam rurkę i siorpię. Zasysam. Rurka jest wiarą. Zasysanie jest działaniem wierzy. To, co jest w butelce, żeby stało się częścią ciebie, musi zostać w jakiś sposób przekazane. Przekazane zostaje przez wiarę. Wiara jest jak ta rurka. Musimy zaciągnąć się. Musimy coś zrobić, bo wiara bez uczynków jest martwa. Więc musimy aktywować ją przez działanie, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Nigdy nie zdobędziemy się na kroki wiary, nigdy tej rurki do tej butelki nie włożymy, jeśli prawda nas nie uwolni. Bo z powodu tego, że jesteśmy w okowach kłamstw diabelskich, my się boimy. I wczoraj jedna siostra, jak jechaliśmy, powiedziała, no tak, ale ja tak boję się coś zrobić przez wiarę, bo boję się, że wyjdę na głupka. Dokładnie, jesteśmy uczeni mentalności niewiary. Boimy się włożyć na chorych ręce, bo co, jeśli nie zostaną uzdrowieni? Boimy się iść na ewangelizację, bo co, jeśli ktoś nie będzie chciał z nami rozmawiać, albo spotkamy znajomych, albo naszych wrogów, będą się z nas śmiać. Boimy się mnóstwa rzeczy. Dlaczego? Bo strach jest kłamstwem diabła i on nas przez to szachuje. I przez to, przez wiarę nie robimy mnóstwa rzeczy. Bóg nas aktywuje, Bóg nas jakoś próbuje zmotywować, przemawia do nas, a my mówimy nie. Nie, bo tamto. Nie mam czasu, bo i tak dalej. Dochodzimy tutaj do miejsca, w którym musimy sobie powiedzieć o tym, musimy odrzucić rzeczywistość widzenia. Może zadajmy sobie pytanie, co jest rzeczywistością? Co to jest rzeczywistość? Rzeczywistość to jest to, co uważamy za realne, otaczające nas fakty, tak? I dla jednych rzeczywistością będzie tylko to, co dotykają, to, co odbierają swoimi zmysłami. I mówią, o, to jest rzeczywiste. Dla ludzi wiary rzeczywistość jest pojmowana całkiem inaczej. Ludzie wiary mówią, rzeczywiste jest to, co jest w duchowej rzeczywistości. Co jest w duchowej sferze. To jest bardziej rzeczywiste niż to, co na ziemi. Już macie pewnie konflikt w głowie. Jeżeli jesteście dobrze wykształceni po ludzku, już powinniście mieć konflikt. Dlaczego? Sfera duchowa jest niewidzialna. Jak mogę powiedzieć, że to jest rzeczywistość? Mężowie Boży, ludzie, o których czytamy w Biblii i wszyscy ci, którzy chodzili przez wiarę, a nie są opisani w Biblii, dla nich wszystkich rzeczywistość, czy sfera duchowa była równie rzeczywista, jak to, co dotykali i widzieli. Jeżeli Bóg nie jest dla ciebie rzeczywisty, to co ty tu robisz? Aha, przyszedłeś, żeby się nauczyć nowych rzeczy. Okej. Ale nie jesteś chrześcijaninem. Bóg musi być dla nas rzeczywisty, chociaż go nie widzimy. To, co jest w jego sferze, w sferze ducha, musi być dla nas rzeczywiste. Musimy odrzucić dyktat widzenia. Chodzenie w wierze wiąże się z odrzuceniem oglądania jako motywu dla mojego życia. Czyli nie robię tylko tego, co do czego jestem przekonany po ludzku, co widzę, co dotykam, co jestem w stanie zmierzyć, policzyć. Ja robię to, co do czego jestem zmotywowany również w moim duchu przez wiarę. Wręcz możemy powiedzieć, że jestem bardziej zmotywowany przez wiarę niż przez to, co oglądam. Smith Wigglesworth kiedyś był w takiej sytuacji, że na jego ewangelizację przyszła kobieta z wielką naroślą na szyi. I zaczął się modlić o jej uzdrowienie I nic się nie działo. Wszyscy patrzyli na to i mówili, porażka, nie udało. Tym razem się nie udało. Ale on się modlił. I w końcu w imieniu Jezusa strzelił ją w kark. Ona upadła, wstała i narośl zniknęła. Co on zrobił? On był motywowany tym, czego nie widział. On wiedział, że tamta rzeczywistość, duchowa rzeczywistość jest bardziej realna niż to, co widzi. A to, co jest fizyczne, musi się poddać temu, co duchowe. Dlatego strzelił ją w ten kark, aż padła. Powiem tak, on był prostym hydraulikiem. Teologii nie skończył. I dobrze. Może łatwiej mu było wierzyć. My, wykształceni Europejczycy, racjonaliści, powiedzielibyśmy, no trudno, no. Widać, taka była wola Boża, nie została uzdrowiona. Nikt z nas by jej nie strzelił w kark. Dlaczego on tak robił? Bo on uważał, że choroba to jest przeciwnik, którego trzeba lać. Więc jeżeli ktoś miał dolegliwość brzucha, to on czasami w ten brzuch po prostu pięścią tam solidnie wymierzał cios. A ja nie biję tych ludzi, ja nie robię krzywdy, ja rozprawiam się z chorobą, mówił. On był bardziej świadomy rzeczywistości duchowej, że duchowa sfera jest rzeczywista niż to, co było fizyczne. No nie, no to fizyczne, no trudno, no teraz jest, za chwilę zniknie, nie ma sprawy. Więc zobaczcie, ludzie robią bardzo dużo rzeczy z powodu tego, co widzą. Na przykład płaczą, bo widzą śmierć. Tak czy nie? Biorą ślub, bo widzą piękną misę. A babcia powiadała, z pięknej misy się nie najesz. Więc ideałem jest mieć i piękną, i pełną misę. Ale bardzo wielu ludzi, zamiast kierować się innymi przesłankami, patrzą najpierw tylko to, co widzialne. Ale laska poszła. Stary, wyluzuj. Ty nie wiesz, co jest w środku. Nie możesz się kierować tylko tym, co widzisz, tak? Zobaczcie, nasza kultura jest tak naprawdę kulturą patrzenia. Jest kiedyś taka powstała piosenka, wideo zabija radio, czy zabiło radio. I to była piosenka o tym, że właśnie na świat przyszedł wideodysk, tak? Kiedyś to tak nazywano, dzisiaj się to nazywa teledyskami. Stacja MTV to jest kultura patrzenia. Window shopping, czyli idei, żeby sobie pooglądać wystawy, to jest kultura patrzenia. Jesteśmy otoczeni kulturą patrzenia. Mężczyźni, kobiety robią mnóstwo rzeczy z powodu tego, co widzą, nie z powodu tego, w co wierzą. Jesteśmy tak wychowywani, jesteśmy tym otoczeni. Ludzie robią mnóstwo rzeczy. Załamują się, bo widzą lekarską diagnozę, na przykład. Dlaczego? Dlatego, że widzą, czytają dokument. Dokument mówi, jest rak. I się załamują, mają depresję. Dlaczego? Bo widzą. Widzenie określa ich rzeczywistość. Wiara sięga ponad to. Tak, ona odrzuca to, co widzi, jako jedyne określenie rzeczywistości. Ja chciałbym, żebyśmy dobrze mnie zrozumieli. To nie chodzi o to, żebyśmy się teraz stali ślepcami, żebyśmy nie widzieli niczego. My odrzucamy to, co widzimy, jako jedyne określenie rzeczywistości. To, co widzę, jest tylko jakąś składową, jakimś jednym z elementów. Są jeszcze rzeczy, których nie widzę. Tak? Więc to nie jest tak, że patrzę na diagnozę, mówię, no tak, no jest napisane, to prawda. Czy możesz zaprzeczyć, że ta diagnoza mówi prawdę? Nie, no ona mówi prawdę, oczywiście. Tu jest napisane, że mam raka, ale to nie jest koniec. To nie określa mojej rzeczywistości. Bo jest coś więcej. Jest coś ponad to. I teraz kwestia leży w tym, czy rzeczywistość, moja rzeczywistość zostanie zdefiniowana przez Słowo Boże, czy przez to, co widzę. A więc dla mnie faktem jest to, co mówi, i tutaj musimy sobie wstawić. Jedni wstawią to, co mówi Boże Słowo, a inni wstawią to, co mówią mi moje oczy. Dokonujemy takiego wyboru, moi drodzy. Każdy z nas. Każdy z nas. Innymi słowy, nie wykluczamy patrzenia, nie wykluczamy tego zmysłu, lecz nie zamykamy wszystkiego do tego, co widać fizycznie. Na przykład powiedziałam, że ludzie boją się śmierci. Dlaczego ludzie boją się śmierci? Dlatego, że dla nich śmierć ciała jest końcem. Coś się kończy, ciało składamy do grobu, koniec. Co zaś mówi wiara? Wiara mówi, jest coś więcej poza śmiercią, jest życie wieczne. No, ale udowodnij to. To nie jest kwestia do udowodnienia, to jest kwestia wiary. To jest kwestia wiary. I oczywiście można się posiłkować, że ktoś umarł, ale potem przyszedł tam śmierć kliniczna, widział jakiś tunel, jakieś światełko, Szrek, nie idź za tym światełkiem w tunelu. Nie. Tak, no można pobawić się w takie rzeczy. Ale nie, chrześcijaństwo opiera się na wierze w Słowo Boże. Więc, moi drodzy, chodźmy w wierze. Amen? Zmieńmy nasz sposób chodzenia. Jeśli do dzisiaj twój sposób chodzenia to było chodzenie przez oglądanie, to wiedz, że jest coś więcej. Wiecie, czasami przyjdziesz rano do pracy, popatrzysz na twarz swojego szefa i myślisz sobie, no to już będzie przechlapane. Albo szef przychodzi, patrzy na swoich pracowników i mówi, matko, co za tumane. Nie! Ty teraz definiujesz swoją rzeczywistość przez to, co widzisz. Błąd! Wielki błąd. Widzisz niezadowolonego szefa? Boże, dziękuję Ci, że to będzie dobry dzień i ja błogosławię mojego szefa. A on będzie też miał dobry dzień. Halleluja. Nie działasz w oparciu o to, co widzisz, działasz w oparciu o to, co mówi Słowo. A Słowo mówi, że lepszą rzeczą jest błogosławić niż przeklinać, tak? Zobaczcie, i tak możemy ze wszystkim. To w zasadzie dotyczy każdej sprawy naszego życia. Określamy rzeczywistość na podstawie tego, co mówi Boże Słowo. Chodzimy przez wiarę. To jest niesamowite. Czyż nie słyszeliśmy licznych świadectw na środowych spotkaniach? Modlimy się w naszych trójkach, tak? Mamy tam jakieś trójeczki, modlimy się. Wielu z was przynosiło swoje różne prośby, modliliście się, a potem świadectwo. I to się stało, co się modliliśmy. Dlaczego? Bo uwierzyliśmy, że istnieje inna rzeczywistość. Inna rzeczywistość niż tylko to, co widzimy. Nasz wzrok nie decyduje o wszystkim. Odwróć się do kogoś i powiedz mu to. Mój wzrok nie decyduje o wszystkim. Módlmy się, Boże, otwórz oczy mojego serca. Otwórz oczy mojego serca. Jak spojrzę na człowieka, nie chcę widzieć tego, co jest na zewnątrz, tylko chcę widzieć to, co jest w środku. Chcę widzieć oczami wiary. Słuchajcie, jako chrześcijanie nie powinniśmy w ogóle patrzeć oczami fizycznymi, bo jak chcesz zwiastować obszczymurkom? No nie będę zwiastował im, bo śmierdzą. Tak, bo patrzysz oczami fizycznymi. A jeżeli Bóg cię do nich pośle, co wtedy zrobisz? Będziesz głosił Ewangelię tylko zgrabnym laskom? Tak, wiecie, po naszemu mówię. Musimy zdać sobie z tego sprawę, moi drodzy. Bardzo wiele rzeczy robimy, dlatego że coś widzimy i wielu rzeczy nie robimy, dlatego że coś widzimy. Czas to zmienić. Zmień swój sposób chodzenia. Chodź przez wiarę. Zacznij żyć Słowem Bożym. Niech twoja rzeczywistość będzie opisana przez Słowo, przez tego, który mieszka w tobie. Większy jest ten, który jest w nas, aniżeli ten, który... Amen. Świat rządzi się tym, co widzimy. Są trzy rzeczy świata, które nas wkręcają w pułapkę. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. To są trzy rzeczy. Dwie z nich dotyczą patrzenia. Pożądliwość ciała i pożądliwość oczu. Chcesz się wydostać spod władzy świata? Przestań żyć według patrzenia. Zacznij żyć według wiary. I to jest szalony pomysł na życie, ale bardzo dobry. Jeżeli chcesz widzieć cuda, jeżeli chcesz widzieć znaki, jeżeli chcesz chodzić w duchu, chodzenie przez wiarę. Tylko i wyłącznie. Mam nadzieję, że dzisiejsze nauczanie dało nam chociaż jakąś receptę na aktywowanie wiary, którą mamy od Boga w nas zrodzoną. To jest piękne. Ty już nie musisz budować swojej wiary. Bo budowanie to ciężki wysiłek. Luz, już wiarę masz. Wszystko, co masz zrobić, to ją teraz aktywować. Sięgnąć do tej głębokiej studni. Użyć wiarę. Jak? Przez bodziec Słowa Bożego, przez objawienie Słowa, przez działanie Ducha Świętego, gdy się spotykasz z Bogiem. Dlatego miejmy spotkania z Bogiem. Amen? Amen.